Zapraszam Państwa na skrót wiadomości z kraju i ze świata. Księża biskupi oficjalnie zaprosili Ojca Świętego Franciszka do Polski w 2016 roku. W przesłanym do niego liście Episkopat Polski i cały Kościół w Polsce dziękuje papieżowi za wybranie Krakowa na miejsce Światowego Dnia Młodzieży. Biskupi przypomnieli, że w 2016 roku przypada również 1050. rocznica chrztu Polski, który dał początek naszemu państwu i wpisał nas w Europę chrześcijańską. Księża biskupi zaproponowali papieżowi Franciszkowi, by oprócz Krakowa odwiedził także Poznań i Gniezno, gdzie biorą początek kościelne i państwowe korzenie Polski chrześcijańskiej, Częstochowę, stolicę duchowości maryjnej, i Warszawę, stolicę kraju. Dziś uroczyście zaprezentowane zostało tłumaczenie na język polski adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Evangelii Gaudium. W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się spotkanie, w którym udział wziął ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, a także ksiądz biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Episkopatu Polski. Oryginał adhortacji, napisany po hiszpańsku, został blisko miesiąc temu ogłoszony w Watykanie. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, ksiądz kardynał Zenon Gorcholewski, powiedział, że niektóre szkoły katolickie ulegają czasem ideologii gender. W tych placówkach nie ma na to miejsca, bo to niezgodne z ich misją, dodał. Na konferencji prasowej w Watykanie ksiądz kardynał Zenon Gorcholewski przedstawił przygotowany w jego kongregacji dokument na temat dialogu międzykulturowego w katolickich szkołach. Celem takiego dialogu jest, jak podkreślono w podtytule, życie razem dla cywilizacji miłości. Trzeba mieć odwagę, by bronić życia, powiedział ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita. Ksiądz arcybiskup podkreśla, że Kościół musi być gotowy na prześladowania. Przewodniczący episkopatu odniósł się do kwestii aborcji, eutanazji i in vitro. Ksiądz arcybiskup odniósł się do propozycji prawników z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Chcą oni rozdzielenia prawnego kobiety od płodu, czyli wprowadzenia ochrony prawnej dziecka od momentu poczęcia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że propozycja jest słuszna i logiczna, ale trzeba pamiętać, że przyznanie podmiotowości dziecku nie zwalnia matki z odpowiedzialności za poczęte życie. Zauważa on, że polskie prawo, mimo że w porównaniu z europejskim jest nieco lepsze, to nie jest etycznie doskonałe, ponieważ w trzech wypadkach nadal dopuszcza zabójstwo nienarodzonych dzieci. W Katowicach na placu przy Kościele Mariackim otwarto wystawę August Chląd, prymas czasu narodowych wyborów. Zarówno termin, jak i miejsce otwarcia wystawy nie są przypadkowe. Dziś przypada 91. rocznica ingresu administratora apostolskiego księdza Augusta Chlonda, który odbył się właśnie w katowickim Kościele Mariackim. Postać, życie i posługę księdza kardynała Chlonda zaprezentowano na 35 planszach. W wystawie towarzyszy również 72-stronicowy katalog. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, odznaczony krzyżem Tibi Mater Polonia. Odznaczenie przyznała kapituła Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Jest ono przyznawane osobom, które przede wszystkim służą Polsce i walczą o wartości takie jak Bóg, honor i ojczyzna. Krzyż Tibi Mater Polonia odebrał dziś także przewodniczący Komitetu Krajowego NSZZ Solidarność Piotr Duda. Zostali nim odznaczeni także metropolita senior, ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, znany satyryk Jan Pietrzak oraz Kazimierz Kismo, przewodniczący zarządu regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Oni jednak odebrali krzyż w październiku podczas uroczystej gali zorganizowanej w auli papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Prowadzenie współpracy dwustronnej na poziom aktywnego partnerstwa, rozwój dialogu politycznego, rozszerzenie współpracy gospodarczej, poszerzenie współpracy na arenie międzynarodowej są wśród strategicznych celów zapisanych w deklaracji podpisanej przez szefów MSZ Polski i Rosji. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Rosji Radosław Sikorski i Siergiej Ławrow przewodniczyli w Warszawie 8. posiedzeniu Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej. Podpisali deklarację zatytułowaną Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek, by szef MSZ Radosław Sikorski przedstawił na posiedzeniu Sejmu informację w sprawie deklaracji, poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczerski. To skandal, że tak ważny dokument nie był konsultowany z parlamentarzystami, dodał polityk. Odwołania szefa SKW podpułkownika Piotra Pytla domaga się we wnioskach do premiera i szefa MON Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. W ocenie klubu Pytel dezinformował Komisję do Spraw Służb Specjalnych w sprawie tłumaczenia raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Sławomir Brodziński został nowym głównym geologiem kraju i wiceministrem środowiska. Na stanowisko powołał go premier Donald Tusk. Tym samym odwołany został dotychczasowy główny geolog kraju Piotr Woźniak. Brodziński pełnił do tej pory stanowisko szefa służby cywilnej. Jeśli chodzi o doświadczenie związane z geologią, był m.in. dyrektorem w Wyższym Urzędzie Górniczym. Minister środowiska Maciej Grabowski zapowiedział, że wraz z nowym wiceministrem przyspieszą pracę nad projektem ustawy o wydobyciu gazu z łupków. Premier Donald Tusk odwołał prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszkę Pachciarz. Wniosek ministra Bartosza Arłukowicza pozytywnie zaopiniowała dziś Rada NFZ. Bronisław Komorowski podpisał postanowienie w sprawie przedłużenia użycia polskiego kontyngentu wojskowego w siłach międzynarodowych w Kosowie i byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaapelowała do minister edukacji o rezygnację z nowego pomysłu wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej. Jesteśmy mocno zaskoczeni zapowiedzią pani minister dotyczącą problematyki edukacji seksualnej w szkołach, w której rozważa pani zasadność wprowadzenia do szkół różnych ścieżek edukacyjnych dotyczących seksualności człowieka, od konserwatywnej po genderową, piszą obrońcy życia w liście otwartym do minister Joanny Kluzik-Rostowskiej. Polityka bezpieczeństwa i obrony, Unia Bankowa, a także sytuacja na Ukrainie to główne tematy rozpoczętego w Brukseli szczytu Unii Europejskiej. Podczas obrad szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz powiedział, że Parlament Europejski odrzuca pomysł umowy międzyrządowej dotyczącej wspólnego funduszu likwidacji banków, którą zapowiedzieli ministrowie finansów państw Unii Europejskiej. Tymczasem kilka tysięcy osób demonstrowało w Brukseli przeciwko polityce zaciskania pasa oraz negocjacjom o wolnym handlu między Unią Europejską a USA. Traktory i barykady zablokowały drogi dojazdowe do instytucji europejskich, gdzie trwa szczyt Unii Europejskiej. Prezydent Władimir Putin zaprzeczył, jakoby Rosja rozmieściła pociski balistyczne krótkiego zasięgu na mobilnej platformie samochodowej Iskander w obwodzie kaliningradzkim. Mówił o tym na dorocznej konferencji prasowej w Moskwie. Iran wznowił w Genewie rozmowy eksperckie z przedstawicielami państw będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Niemiec. Negocjacje, które mają doprowadzić do ograniczenia irańskiego programu nuklearnego, prawdopodobnie potrwają do jutra. Francuski parlament przyjął w czwartek ostatecznie projekt budżetu na 2014 rok, początkowo odrzucony przez Senat. Dług publiczny osiągnie rekordowy poziom 95,1% PKB. Deficyt ma być zredukowany do 3,6% PKB, dzięki oszczędnościom rzędu 15 miliardów euro. Szef frontu Al-Nusra, powiązanego z Al-Kaidą, syryjskiego ugrupowania ekstremistycznego, z góry odrzuca wyniki mającej się odbyć w styczniu w Szwajcarii konferencji pokojowej w sprawie Syrii. Abu Mohamed Al-Dżulani dał temu wyraz w wywiadzie dla Al-Jaziry. Co najmniej 29 osób zginęło w czwartek w zamachach bombowych i strzelaninach w całym Iraku. Większość ataków wymierzona była w szyickich pielgrzymów, poinformowały źródła medyczne. Do najkrwawszego zamachu doszło w położonej na południu Bagdadu dzielnicy Dora, gdzie zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze, zabijając 14 osób i raniąc 28. I tą wiadomością kończymy skrót informacji z kraju i z zagranicy. Dziękuję Państwu za uwagę.